Jak już się przywitaliśmy, to ważne jest, żebyśmy teraz skupili się na Jego Świętym Słowie. Czy jesteśmy dojrzałymi chrześcijanami? Takie jest pytanie, które zadaje Słowo Boże dla naszego życia. I my musimy sami sobie na to odpowiedzieć, a jeśli nie, to zmieniać się we właściwy sposób, aby dojrzewać, aby stawać się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. No z tym to jest problem, ale myślę, że możemy coś w tym kierunku robić w naszym życiu, aby jednak w tym kierunku zmierzać. Hebrajczyków 5 rozdział od 11 do 14 na początku czytajmy, a to słowo mówi tak. O tym mamy wiele do powiedzenia, choć trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Gorliwi, tacy świeży, możemy powiedzieć pomocni, zawsze uśmiechnięci, oczywiście narodzeni na nowo, zorientowani i ugruntowani, to są chrześcijanie niedojrzali. Moglibyśmy powiedzieć, no jak to? Przecież odrodzony, no to jest dojrzały. Nie, to nie jest dojrzały. To jest odrodzony i dopiero teraz trzeba budować naszą dojrzałość w oparciu o Słowo Boże. Chrześcijanie, bierzemy pod uwagę oczywiście tylko tych ludzi, którzy są narodzeni z ducha, z wody i z ducha. To ludzie, którzy chcą zmieniać świat na lepsze. I to jest dobry kierunek, to jest właściwy kierunek dla każdego z nas, żeby zmieniać świat na lepsze. I od momentu, gdy zachwyciliśmy się Jezusem, przyjęli Go jako swojego Pana i Zbawiciela, nie spoczniemy, dopóki nie ogłosimy Ewangelii całemu światu. I czy wychodzi to nam lepiej, czy gorzej, niemniej jednak w tym kierunku zmierzamy. Tak czy inaczej zmierzamy, bo nie milczymy przecież wobec tych, którzy są wokół nas. Przynajmniej w tym gronie, jak jesteśmy tu zgromadzeni, to jesteśmy ludźmi, którzy mówią, którzy nie milczą, którzy nie kryją tego, że są dziećmi Bożymi. Co to jest dojrzałość? Musimy zdać sobie sprawę, że jako chrześcijanie, jako wierzący ludzie musimy się stawać coraz bardziej dojrzali. I ten temat dojrzałości w zasadzie nie ominie nikogo z nas. My musimy dać sobie na to odpowiedź. Jakie wielkie może być nasze zdziwienie, kiedy po latach chodzenia z Jezusem okaże się, że po pierwsze, nie wiemy jednak jeszcze wszystkiego, a to jest prawda. Po drugie, nie kochamy w sposób doskonały i zdajemy sobie z tego sprawę. Po trzecie, często to, co głosimy, nie jest niestety z ducha, ale z ciała. I to zauważamy po efektach, które wtedy przychodzą. I wreszcie po czwarte, jest w nas całe mnóstwo naszego ja. I to świadczy, że nie jesteśmy dojrzali i musimy coś z naszym życiem robić. Powinno być w nas 100% Jezusa. 100%. Ale spokojnie, Bóg o tym wie, że nie ma w nas 100% Jezusa i że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia w naszym życiu. Nie od razu rodzimy się dorośli. I nasze funkcje poznawcze muszą dojrzeć. My o tym doskonale wiemy, więc dlatego musimy działać w tym kierunku. I Bóg, kiedy nas zrodził z Ducha Świętego, z nasienia nieskazitelnego, doskonale wie, że nie jesteśmy doskonali, nie jesteśmy ludźmi, którzy są już dojrzali i dopiero zaczyna te starania i tą pracę nad nami, abyśmy rzeczywiście zmierzali w tym kierunku i ćwiczy nas, doświadcza nas, abyśmy stawali się coraz bardziej dojrzali. Nie tylko w sposobie rozumowania, pojmowania, ale przede wszystkim w sposobie kochania musimy dojrzeć. Żebyśmy byli ludźmi, którzy w dojrzały sposób reagują na różne przeciwności, które w życiu naszym przychodzą. Nie jesteśmy jak te malutkie dzieci, które gniewają się, jeśli czegoś nie dostaną. My musimy zacząć być dojrzali i wiedzieć, że Bóg niektóre rzeczy będzie wstrzymywał, żeby nam ich nie dać, po to, żeby nas wyćwiczyć. I dojrzałość polega właśnie na tym, że my wtedy nie gniewamy się na Boga i nie wypominamy Bogu, że czegoś nam nie dał, tylko znosimy to w sposób godny, we właściwy sposób, przyjmując, że taka jest wola Boża, więc powinniśmy reagować tak, jak Słowo Boże mówi. Musimy dać sobie i innym czas na to, żebyśmy stawali się coraz bardziej dojrzali. A więc i my sami musimy mieć czas na to, żeby dojrzewać i musimy oczekiwać, że inni będą mieli czas na to, żeby w dojrzałości się rozwijać. Tak jak czytaliśmy na początku w Hebrajczyków 5 rozdziale od 12 wersetu, gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, to by was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije tylko mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Z innego tłumaczenia czytałem. Apostoł Paweł gani Hebrajczyków, Żydów, bo powinni być już na dalszym etapie wejść w wyższy poziom, na wyższy pułap, zacząć jeść tak zwane mięso duchowe, a nie wracać do mleka duchowego. I my musimy właśnie w tym kierunku zmierzać. I Żydzi właśnie ten błąd popełniali. Apostoł Paweł trapił się w sercu swoim tym, że taka jest postawa jego rodaków. Apostoł Paweł po prostu zaczyna im wypominać to i zaczyna oczekiwać, że to do nich dotrze i zaczną się rozwijać. Mleko jest dla duchowych niemowląt. Tylko co jest tym mlekiem? Dalej apostoł Paweł mówi w 1 Koryntian, w 3 rozdziale, pierwsze 3 wersety, a ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Apostoł Paweł analizuje to wszystko i pokazuje, w jaki sposób rozróżnia się człowieka, który zaczyna się rozwijać, zaczyna być człowiekiem coraz bardziej doświadczonym w życiu swoim. Niedojrzałość to cielesność, inaczej mówiąc. To zbyt mała współpraca z Duchem Świętym. To jest takie cielesne postępowanie. I wtedy człowiek niedojrzały reaguje nie tak, jak oczekuje tego Bóg, nie tak, jak oczekuje tego Duch Święty w życiu naszym. A my musimy współpracować z Duchem Świętym. Musimy poddawać się głosowi Ducha Świętego. A więc jeżeli w sposób gwałtowny, czy taki dość ostry nawet, Duch Święty nam zwraca na coś uwagę, to my nie zachowujmy się tak, jak w stadzie są owce i barany. w jaki sposób poznać, rozróżnić owce od barana. No powiemy, powiedzmy po rogach, prawda? No tak, no można tak powiedzieć, no, baran ma rogi. Ale bardzo prosty sposób jest, kiedy jeszcze jest młodszy baranek, to jakby nie widać tego, że to jest owca czy baranek i wystarczy co zrobić? Kijem uderzyć. I owieczka skuli się i pójdzie, a baran od razu postawi się. I tak bardzo łatwo jest rozróżnić człowieka dojrzałego od niedojrzałego. Niedojrzały, czyli cielesny. I jak uderzysz, to nie zachowa się jak owca, tylko zachowa się jak baran. Taka jest prawda i musimy z tego sobie zdawać sprawę. Jeżeli zachowujemy się i łapiemy się na tym, że zachowujemy się jak barany, mówię o sobie też, nie tylko o was mówię, ale o sobie również, to musimy zareagować na głos Ducha Świętego, jak jest taki ostry, uderzający, to znaczy, że Bóg czegoś od nas chce. I co powinniśmy robić? Ulegać. Ulegać Duchowi Świętemu. Jeżeli Bóg nam zwraca na coś uwagę, to musimy zareagować. Nawet czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, musimy zareagować, żeby Duch Święty mógł nas poprowadzić jednak we właściwym kierunku. I to stanowi o naszym rozwoju, jeśli chodzi o dojrzałość. A tak objawiają się postawy niedojrzałych chrześcijan. 1 Koryntian, 3 rozdział, 4 i 5 werset. Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi, ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Widzimy? Robimy różnicę. Na tym etapie chrześcijanie utożsamiają się z daną denominacją. Z daną denominacją, uważając ją za jedyną słuszną. W tym kościele, w którym jestem, w tej denominacji, w której jestem, to jest jedyna, najlepsza i utożsamiam się z nią. Marcin potwierdza, więc tak jest. Tu widzę, inni potwierdzają też. Czyli jesteśmy na etapie cielesnej niedoskonałości. I tak to dokładnie wygląda. Ktoś jest na przykład zielonoświątkowcem, ktoś inny jest katolikiem, jeszcze inny ewangelikiem czy baptystą. I każdy swojego broni i stoi przy swoim. Ja przypominam sobie, jak byłem na studiach, te dyskusje w akademiku, bo różni ludzie z różnych kościołów tam mieszkali, więc dyskusje trwały do samego rana i oczywiście były to dyskusje udowadniające, że nasz kościół jest najlepszy i najprawdziwszą, najświętszą naukę ma. I to jest właśnie ten cielesny, niedojrzały sposób życia jako chrześcijanie. Nie są w stanie tacy ludzie przyjąć prawdy, że Jezus Chrystus ma tylko jeden Kościół. Jeden tylko Kościół. Kościół Chrystusowy. I musimy o tym pamiętać. Ma jeden Kościół i to jest Kościół duchowy. To jest ten duchowy Kościół i zrzesza wszystkich, którzy w Niego wierzą i Mu ufają. Skupia ze wszystkich tych denominacji, tych wszystkich ludzi, którzy wierzą Mu i Mu ufają, w jeden duchowy Kościół. To Jezus Chrystus właśnie to robi i my musimy do tego dojrzeć. Nie jest istotne, do jakiego Kościoła należymy, ale ważne jest, czy mamy odrodzonego Ducha. To jest podstawa. I wtedy Duch Święty nas pokieruje w taki sposób, jak mamy naprawdę iść, żebyśmy byli dojrzałymi dziećmi Bożymi, ufającymi Panu. 1 Koryntian 3, rozdział 6 i 7 werset mówi: ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nie znaczy ten, który sieje, ani ten, nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, czyli Bóg. Wielu chrześcijan zabiega o zasługi dla Królestwa Bożego. Chce ważnej służby i żeby ją ktoś jeszcze zauważył, docenił, pochwalił. To jest niedojrzała postawa. Musimy o tym wiedzieć. Bo niektóre służby, na przykład przez całe życie, mogą nie być chwalone. Ale my służymy nie ludziom, tylko Bogu. A właściwie służymy ludziom z Bożego polecenia. Tu szczególnie trzeba uważać, bo taka służba często nosi Boży sztandar, ale jest całkowicie od człowieka i jest cielesna. To wszystko musi dziać się w pokorze i w stałej konsultacji, nie z biskupem, tylko Duchem Świętym. I o tym musimy doskonale wiedzieć. Wszystko, cokolwiek robimy w duchowym naszym rozwoju, musi być uzgodnione, skonsultowane z Duchem Świętym. Możemy twierdzić, że Biblia określa na przykład taniec za czynność zgubną, wyciągając taki wniosek biblijny. I gdyby nie taniec pewnej kobiety, Jan Chrzciciel nie zostałby stracony. I taki można wyciągać wniosek. Ale czy taniec zawsze jest taki, jak niektórzy sobie wyciągają wnioski? Nie zawsze, nie wszędzie. I dlatego musimy w tych wszystkich sprawach mieć rozsądek. Kolejną cechą niedojrzałych chrześcijan jest twierdzenie, że ich duchowny jest nieomylny. A więc tak jak w naszym kościele, twierdzenie, że pastor jest nieomylny, jest niedojrzałością. W Dziejach Apostolskich w 5 rozdziale 28 wersecie jest napisane: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. A więc musimy zawsze wiedzieć, że ponad duchownym ma być Bóg. Ma być Pan, ma być Jezus Chrystus. A duchowny może dla nas być autorytetem, jeśli wiernie trzyma się tego, co mówi Słowo Boże, co mówi Bóg, co mówi Duch Święty. Może być w tych momentach dla nas autorytetem, ale nie możemy twierdzić, że jest taki człowiek jest nieomylny. Bo nie ma ludzi nieomylnych oprócz jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I to musimy zaakceptować. Musimy stosować zasadę, że dopóki nie jest to sam Jezus Chrystus, to musimy przyjąć, że każdy człowiek może się mylić. Może mówić z ciała, a nie z ducha, może okazać niedojrzałość w jakimś temacie. Musimy z tego zdawać sobie sprawę. A więc nie ma duchownych nieomylnych. Nie ma księży czy pastorów nieomylnych. Nie ma takiej sytuacji, która by była do zaakceptowania, mówiąc, że są nieomylni. Następną cechą niedoskonałości, niedojrzałości jest chęć naprawiania bliźnich. Musimy na to uważać. Chcemy dobrze dla współbraci. Wiadomo, że chcemy dla nich dobrze. Ale czasami aż tak dobrze, że wypada postawić sobie pytanie, jaki przyświeca nam cel. Tak dobrze chcemy dla tych współbraci, współsióstr naszych, że aż coś tu przesadzamy. Coś tu jest nie tak. Czy widzimy, że nasz brat lub siostra w Chrystusie robi coś, co mu szkodzi i żyje w grzechu? Czy chcemy go po prostu kontrolować albo zrównać z całym szeregiem, w którym stoi? Tak, aby pasował do denominacji, w której jesteśmy. Jeżeli wykracza gdzieś poza szereg, to trzeba przywołać do porządku i postawić w rzędzie. My musimy wiedzieć, że to Bóg decyduje o tym, co w danym momencie w człowieku jest nie tak i co trzeba w nim zmienić i w jaki sposób do tego podejść. Są denominacje, w których jedzenie to właściwie ich Ewangelia. To jeść, tego nie jeść, bo grzech. A Biblia mówi tak. Rzymian, 14 rozdział, pierwszych 6 wersetów. A tego, który jest w wierze słaby, przyjmujcie nie na sprzeczania albo spory. Boć jeden wierzy, iż może jeść wszystko, a drugi, będąc słaby, jarzynę jada. Ten, który je, niech nie osądza tego, który nie je, a który nie je, niech nie potępia tego, który je, albowiem go Bóg przyjął. Ktoś ty jest, co sądzisz cudzego sługę? Panu własnemu stoi albo upada, a ostoi się, albowiem go Bóg może utwierdzić, bo jeden różnicę czyni między dniem, a drugi każdy dzień za równo sądzi. Każdy niech będzie dobrze upewniony w zmyśle swoim. Kto przestrzega dnia, Panu przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, Panu nie przestrzega. Kto je, Panu je, bo dziękuję Bogu, a kto nie je, Panu nie je, a dziękuję Bogu. Tak Biblia Gdańska to podaje. Jest taki dobitny tekst, dlatego z tego fragmentu Gdańskiej Biblii przeczytałem. My musimy wiedzieć, że nie jedzenie jest w naszym życiu najważniejsze, bo ja pamiętam, też mieszkaliśmy w akademiku z taką grupą studentów, którzy byli z jednego z kościołów protestanckich. I jak oni dyskutowali na temat tego jedzenia, co można jeść, co nie można jeść, to była dosłownie, tak jak powiedziałem, ich Ewangelia. Oni jakby nie mówili wtedy o Chrystusie w ogóle, tylko o jedzeniu. Cały czas o jedzeniu i to, i tamto. I na stołówce, jak wykupowali obiady, to specjalnie dla nich gotowali, bo to oni to jedzą, a tamtego nie jedzą. Więc cały problem był z tym związany. A dyskusje codziennie były na ten temat. Także, no mówię, gdybym zaczął wymieniać, co to oni twierdzili, co można, co nie można jeść, to byłaby naprawdę jakaś nowa, ciekawa nauka z tego wywiedziona. Słowo Boże jest proste i w prosty sposób podaje, jak mamy podchodzić do tych wszystkich spraw. Nowy Testament bardzo jasno wskazuje, w jaki sposób my się z tym mamy zachowywać. Ale to nie jest najważniejsze. Jak Nowy Testament się czyta, jeśli chodzi o jedzenie, to jest tylko kilka fragmentów, które na ten temat mówią, a reszta mówią zupełnie o czym innym. O dojrzałości, o niedojrzałości, o wzroście, o zbawieniu. No, wszystko inne, tylko nie to. Dlatego musimy być w tych miejscach bardzo ostrożni. Następną cechą niedojrzałości jest słuchanie osądów. Nie tylko ten, kto osądza kogoś za rzeczy nie mające nic wspólnego z Ewangelią, wykazuje się niedojrzałością, ale i ten, kto słucha tego wszystkiego, bierze to sobie do serca i nie uzgadnia tego tematu z Bogiem. Musimy wiedzieć, że wszystko w naszym życiu ma się dziać według woli Bożej. pozostaje na etapie takim, że brat powiedział, więc brat się nie myli. I tak właśnie trzeba robić, jak brat powiedział, bo mi zwrócił uwagę. Niedojrzałość to też tak zwane działanie na wszelki wypadek. Jeśli nie jesteś pewien, czy picie Coca-Coli nie jest grzechem, na wszelki wypadek tego nie rób, Marcin. Jeśli nie jesteś pewien, to jest właśnie cielesne podejście. Jeśli nie wiesz, czy podjąć pracę w kasynie, na wszelki wypadek lepiej nie. Niby skuteczne, a jednak cielesne. I znów opóźnia nasz rozwój duchowy, bo coś, co było dla ciebie szkodliwe, na przykład 2 lata temu, może oznaczać, że uporałeś się już z tym na tyle, że obecnie nie stanowi to żadnego problemu. Musimy być ostrożni w tym, do czego przykładamy ludzką miarę, a do czego przykładamy duchową miarę. Bo duchową miarą zwykłych, ziemskich, cielesnych rzeczy nie da się zmierzyć i odwrotnie. Nie możesz zmierzyć wiary na metry czy na kilogramy. Musimy o tym wiedzieć, że jedne rzeczy do drugich nie pasują. Mają się nijak. My mamy żyć w duchowy sposób, a nie w cielesny. Dlatego do tych różnych rzeczy, które sobie narzucamy, jako na wszelki wypadek, musimy wiedzieć, czy one rzeczywiście stanowią problem w naszym życiu, czy też nie. W pewnym momencie Bóg zostawia nam tak zwaną otwartą na oścież furtkę. Możemy robić wszystko, co tylko chcemy, byle tylko z Nim. A ponieważ chcemy robić wszystko tylko z Nim, robimy to, co się Jemu podoba. I to jest ta zasada, która w naszym życiu jest właśnie najważniejsza. Nie oceniamy coś według naszego własnego rozumu i zaczynamy to twierdzić, zaczynamy się tego trzymać i zaczynamy jeszcze innym zwracać uwagę na to, żeby stosowali takie zasady, jak my stosujemy. My mamy być ludźmi dojrzałymi i w duchowy sposób reagować na to wszystko, co w naszym życiu ma być zgodne ze Słowem Bożym. Dojrzałość to odpowiedzialność. Musimy kochać odpowiedzialność w naszym życiu. Musimy być ludźmi, którzy do odpowiedzialności podchodzą w Boży, biblijny sposób. Wszystko dobrze, ale czym właściwie jest chodzenie według ducha? Zamiast chodzenie według ciała. Przecież nawet chodząc w duchu przebywamy w ciele. Jeśli nawet chodzimy w duchu, to nadal jesteśmy w ciele. I o tym Słowo Boże wyraźnie mówi. Na czym polega więc duchowa nauka, dojrzała nauka? Hebrajczyków 6:1-2 mówi tak. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniach i wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. W swoim nauczaniu apostoł Paweł dąży do sedna chrześcijaństwa, nie powracając do początków nauki o Chrystusie, ale sięga do sedna, do głównego celu. Hebrajczyków 5:13 mówi, każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Weź malutkie dziecko i zacznij mu tłumaczyć o sprawiedliwości. Zrozumie ciebie? Nic nie zrozumie. Tłumacz mu, on będzie patrzył na ciebie. I kompletnie nic nie pojmował. Dokładnie to samo zachowanie może zaobserwować u człowieka, chrześcijanina, wierzącego, na nowo narodzonego. Na początku jego drogi. Będziesz mu tłumaczyć o sprawiedliwości, a on nic nie zrozumie. Dlatego właśnie Bóg chce nas doprowadzić do dojrzałości. Czy żyjemy według Bożej sprawiedliwości? Sednem chrześcijaństwa jest właśnie sprawiedliwość. Czy żyjemy według tej sprawiedliwości? Możemy nauczać o sądzie Bożym, o życiu wiecznym i na razie może to pozostać w teoretycznej szufladzie z napisem przyszłość. Ale musimy się nauczyć stosowania Słowa Bożego dokładnie w tym momencie, do którego to Słowo się odnosi. A Słowo Boże odnosi się do tych momentów w życiu, które wskaże nam Duch Święty. I musimy wiedzieć. Ja słyszałem bardzo dużo różnych pytań odnośnie tego, co jest zapisane w Księdze Daniela, tam w końcowych rozdziałach. A jaki to czas jest tu opisany? A może to jest ten czas, kiedy Hitler był na ziemi i on rządził tutaj, a to może się odnosi do czegoś innego? Nie domyślajmy się, do czego to się odnosi. Nie próbujmy dopasować wydarzeń historycznych do tego, co tam jest zapisane. Bo to jest tylko i wyłącznie w dyspozycji Ducha Świętego, żeby powiedzieć co, kiedy. Słowo Boże jest pełne mnóstwa najprzeróżniejszych przepowiedni, które dotyczą różnych czasów w historii. Ale to Duch Święty pokazuje, czego dotyczy konkretna wypowiedź biblijna. I dojrzałe podejście do Słowa Bożego to jest takie, kiedy Duch Święty nam wskaże. Duch Święty wyraźnie mówi, na jaki to czas są zapowiedzi. I o tym Słowo Boże wyraźnie mówi. Na jaki to czas? Duch Święty działający w prorokach wskazuje, na jaki to czas? My musimy wiedzieć, że w tym czasie, kiedy my żyjemy, pewne proroctwa Pisma właśnie się wypełniają. Ale to ma pokazywać Duch Święty. Co z objawienia Jana teraz się dzieje, to wskazuje Duch Święty. My musimy być Mu poddani. I dojrzałość polega na rozpoznawaniu głosu Ducha Świętego, który nam wskazuje, co w danym momencie mamy robić. Nauka o sprawiedliwości musi ujrzeć owoce tu i teraz. My musimy zacząć żyć w taki sposób, aby w naszym życiu ujawniała się biblijna sprawiedliwość. Skoro Biblia mówi, ubierzcie się w szatę sprawiedliwości, a tak właśnie mówi, oznacza, że nie mamy stać i pachnieć, czekając dnia sądu Bożego. Ale mamy w szacie sprawiedliwości być ubrani, chodzić w niej i używać jej. Ten czas, w którym my żyjemy, ma się ujawniać w naszym życiu sprawiedliwość Boża. Po czym poznać, że chodzimy w sprawiedliwości? Poznać to po życiu, jakie prowadzimy na co dzień. Czy jesteśmy w sprawiedliwości Bożej, czy też nie? Czy chodzimy w sprawiedliwości Jezusa? Zadajmy sobie te wszystkie pytania, bo one są naprawdę ważne dla naszego życia. Abyśmy wiedzieli, czy sprawiedliwość Boża objawia się poprzez nasze postępowanie, poprzez nasze życie. Jeżeli nie, to mamy naprawdę dużo do zrobienia i musimy coś z tym zacząć robić. Współdziałanie z Duchem Świętym doprowadzi nas do właściwego postępowania w sprawiedliwości Bożej. Musimy zacząć współpracować z Bożym Duchem Świętym. Nie tylko troszeczkę, ale naprawdę płynąć w Bożym Duchu Świętym i żyć według Słowa Bożego. Aby nie było w nas tej cielesności, albo było jej naprawdę jak najmniej. Żeby nie było takich reakcji cielesnych, jakie ujawniają się w nas w zasadzie każdego dnia. I musimy nad tym zacząć pracować. I niech Bóg nas prowadzi, abyśmy zaczęli to zmieniać w naszym życiu, aby Jego imię było uwielbione, a my byśmy naprawdę chodzili w Bożej sprawiedliwości i stawali się coraz dojrzalszymi chrześcijanami. Niech Bóg to sprawi, niech nas wszystkich błogosławi. Z Bogiem, bracia i siostry, abyśmy zobaczyli się tam w wieczności naszego Pana, naprawdę jako godni chwały Jezusa Chrystusa.